Mam nadzieję, że nie jestem w tym odosobniony, ale słuchając dzisiejszego uwielbienia, ta fraza tak mocno do mnie przylgnęła: uczynię cud, uczynię cud. I tak jakby Bóg prorocze słowo poprzez tą pieśń posłał do naszych serc, że On chce dzisiaj uczynić cud w naszym życiu. Jesteśmy otwarci, prawda? Jesteśmy gotowi, aby to przyjąć, a nawet więcej, jesteśmy spragnieni, aby to dokonało się w naszym życiu. Będziemy dzisiaj kontynuować 10 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. Jeśli Bóg pozwoli, to zakończymy dzisiaj ten rozdział, a jeśli nie, to jeszcze przejdziemy do następnego etapu, czyli za tydzień będziemy. Nie, za tydzień mamy środę uwielbienia, dobrze? Bo to jest pierwsza środa, więc jeżeli już, to za 2 tygodnie będziemy kontynuować. Rozpocznijmy dzisiaj naszą historię w wierszu 34, 10 rozdziału. Pod tytułem jest ten fragment, całe kazanie Piotra. Wiersz 34 powiada oto tak. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Nieco dziwne słowa, jak na tak doświadczonego sługę Bożego, jakim jest apostoł Piotr, który tyle godzin spędził u stóp Jezusa, ucząc się. Tyle praktycznych rzeczy mógł przejąć od Jezusa, gdy ten wydawał mu polecenie, gdy zabierał go w różne miejsca, na Górę Przemienienia, do Getsemana, jeszcze wcześniej, gdy mógł chodzić po wodzie. Te wszystkie te rzeczy wydawały się były niezwykłą szkołą biblijną dla niego, rozciągały jego serce, ale wciąż była lekcja, której musiał się nauczyć na nowo. I życie chrześcijańskie nie kończy się w dniu, kiedy rodzimy się do Bożego Królestwa. Ono się rozpoczyna. I rozpoczyna się jedna wielka lekcja, która trwa przez całe nasze życie. I niełatwo jest przez niektóre etapy przechodzić. Dzisiaj nawet śpiewaliśmy w jednej pieśni, że kiedy otoczą nas chmury, troski, problemy, to Bóg mówi: ja jestem z tobą. A więc wciąż na nowo uczymy mu się ufać w danych okolicznościach. I Piotr również musiał nauczyć się nowej lekcji, lekcji posłuszeństwa, lekcji, która była związana też pewnie z ogromną pokorą, gdy przychodził do Boga, żeby przyjąć tą lekcję, dlatego że całe jego doświadczenie, całe jego duchowe doświadczenie przeszłości jakby próbowało wypierać te słowa. Ale ze względu na Jezusa, na miłość do Niego, na oddanie i poświęcenie, na to objawienie, które otrzymał z nieba, był gotowy uczynić kolejny krok i staje na progu człowieka, którego dom jest domem pogańskim, przynajmniej tak byśmy to w naszej nomenklaturze ujęli. A Piotr mówi: teraz pojmuję naprawdę. Dochodzi do tego miejsca, gdzie Bóg przekonuje go w absolutnym sensie. Teraz pojmuję, teraz już wiem. Mogłoby się wydawać to, co wiedział wcześniej, albo czego nie wiedział wcześniej, do czego Bóg w tym momencie chciał doprowadzić jego życie. I patrząc na nasze również życiowe historie, które się toczą, czasami dopiero po czasie uzmysławiamy sobie, że teraz lepiej, głębiej pojmujemy. Wcześniej wysłuchaliśmy jakąś historię czyjegoś życia i wiedząc intelektualnie, mentalnie, co się dzieje w życiu człowieka, przyjmujemy to, myśląc, że wszystko rozumiemy. Ale kiedy znajdziemy się w podobnym położeniu i przez podobne okoliczności przechodzimy, wtedy podchodzimy do tej osoby i mówi: teraz wiem, o czym mówiłeś. Wiem, co miałeś na myśli, wiem, przez co przechodziłeś, wiem, jak to musiało zaboleć. To jest kolejna lekcja, której również i ja doświadczyłem. I obyśmy często mogli być w takim miejscu pewności, wiary, na tym fundamencie zbudowanych, że teraz, Panie, wiemy, ta pewność towarzyszy naszemu sercu. Piotr wie, że nie jest tam przypadkowo, ale to Pan go do tego miejsca przyprowadził. Wie, że ma tam misję do wypełnienia i jest gotowy ją uczynić. Oby Bóg właśnie w ten sposób działał w moim i w Twoim sercu, teraz bowiem wiemy. Jako ludzie wierzący musimy zachować ogromną dawkę pokory. nie tylko wiedząc, ale przychodząc, musimy z pokorą przyjść, aby ta lekcja została nam udzielona, bo ona przełamuje wiele sfer naszego życia, otwierając nas na Boga, że Bóg nie ma względu na osobę. Wiecie, to piękne słowo, że Bóg nie ma względu na osobę i jest to duchowa prawda. I po pierwsze z tej prawdy wynika, że w każdym narodzie jest człowiek, który potrzebuje zbawienia, są ludy, które potrzebują zbawienia, że potrzebują doświadczyć Bożej mocy w każdym miejscu na ziemi. Ale z drugiej strony też to słowo mówi, że Bóg nie ma względu na osobę, to znakiem tego, że i ja jestem tą osobą. Ja należę do tej grupy i Bóg nie ma jakiegoś względu, który mógłby odsuwać mnie od Niego. Ale On chce przychodzić do mojego życia i On chce objawiać mi swoją moc. Widzicie, wiemy o tym, uczymy się, śpiewamy o tym, ale inną rzeczą jest doświadczyć tego i powiedzieć: teraz już wiem, Panie, że nie masz względu na osobę i ja jestem również tą osobą, do której Ty przyszedłeś, aby objawić mi swoją łaskę i potężną moc. I oby Boże Królestwo mogło realizować się w naszym życiu dla Jego chwały. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Słyszałem kiedyś pewną historię, lubię tą historię, opowiadał ją pewien ewangelista, człowiek, którego Bóg posyła w różne miejsca, żeby zakładał zbory i nie są to łatwe miejsca do zakładania zborów. Najczęściej są to jakieś biedne dzielnice, trudne do zdobycia, wiele zła się tam dzieje. Na przykład w okolicy mieszka wielu narkomanów, są kobiety, które prostytuują się, a więc to jest środowisko trudne, ale Bóg go w takich miejscach stawia i rzeczywiście zakłada zbory i mało tego, wydaje się, że ma tam dostatecznie pracy, ale Bóg otwiera jego serce na ogrom Bożego Królestwa i potrzeb i nawet gdy ten bór powstaje, to posyła ich dalej, żeby pojechali za granicę głosić Ewangelię. Tam jest trudno, a Bóg jeszcze ich poszerza, żeby poszli dalej. I pewnego dnia modląc się, było to chyba na grupie modlitewnej, o ile pamiętam, Bóg dał przekonanie też do jego serca, żeby pojechali do Wietnamu. Wiecie, trudna grupa, wywodząca się z tak trudnego środowiska, Bóg posyła ich, żeby jechali do Wietnamu i tam jest pewna grupa etniczna, która mieszka wysoko gdzieś w górach, być może zapomniana przez ludzi, ale w ogromnej potrzebie. I oni dokładnie mieli nazwę tej grupy ludzi, do których mieli dotrzeć. Problem tylko polega na tym, że gdy jedzie się do Wietnamu i chce się służyć, to nie ty decydujesz, gdzie będziesz służyć, ale rząd decyduje o tym, gdzie ewentualnie Cię pośle, abyś służyć. Ale oni mieli to przekonanie, że mają tam pojechać i mają Bogu służyć tej grupie ludzi. I gdy już przekroczyli granicę, wszedł jakiś urzędnik do ich autobusu, żeby zdecydować w tym momencie, gdzie pojadą. Jak myślicie, gdzie ich posłał? Wiecie dokładnie, jaka jest odpowiedź. W to miejsce, do tych ludzi, bo taki jest nasz Pan. On chce, żeby nasze serce było poszerzone ponad granice. Bóg nie ma granic, nie ma względu na osobę. Nie ma takiego miejsca, gdzie nie chciałby, żeby Ewangelia mogła dotrzeć. On również i nas posyła. Może moją Samarią i Galileją jest Dąbrowa, jest Będzin, Czelać i okolice tutaj bliższe lub dalsze. Ale wiem, gdzie jestem. Chcę to pojąć, chcę być temu wierny. Kiedyś jeden z pastorów również otrzymał takie słowo, żeby służyć, znaczy on wtedy był na szkole biblijnej, jeszcze nie pastorem, ale żeby służyć Panu. I Bóg jakby zachęcił go, żeby kupił mapę świata i modlił się o cały świat, o wszystkie kontynenty. I Bóg wskazał mu Stany Zjednoczone. No dobrze, kupił sobie mapę Stanów Zjednoczonych, tyle stanów różnych, no to Boże, gdzie? I Bóg wskazał mu Kalifornię. Mój dobrze, no więc Kalifornia, które miejsce? Wskazał mu dokładnie miasto, w którym ma służyć. To było dawno temu, nawet maile jeszcze wtedy nie działały. Napisał odręcznie list do swojego przełożonego, który zajmował się sprawami misyjnymi, z prośbą, aby ten rozpatrzył jego prośbę, by posłać go do tego miasta, by tam w Kalifornii, w tym mieście mógł służyć. I kiedy wysłał jednego dnia, na drugi dzień już była odpowiedź. Oczywiście to nie było tak, że on dostał list, odpisał i odpowiedział, tylko listy się minęły. Dostał od tego człowieka list. Zgadnijcie, co było w treści tego listu. Dokładnie było ten stan, było to miasto, było to środowisko. Mówi, może chciałbyś tam służyć. Bóg w tak wyraźny sposób potwierdza nam miejsce, w którym mamy być i służyć i być Mu oddanymi i wiernymi. Bóg nie ma względu na osobę. On chce, żeby każdy był zbawiony. Amen. Bóg nie ma względu dzisiaj na Twoją przeszłość, Twoją historię. On ma wzgląd na Twoje serce, na Twoje potrzeby. On chce przebaczyć Ci to, co było i poprowadzić Cię do tego, co będzie. A On będzie Panem każdego dnia. On będzie mocą Twojego życia. On będzie dawał Ci zwycięstwo. Bóg nie ma względu na osobę. Wszelkie bariery w Bożym Królestwie muszą zniknąć, aby Ewangelia mogła dotrzeć najbardziej mroczne, najbardziej zniechęcające może zakamarki świata, by Jego chwała mogła się objawić. Alleluja. Dobre słowo. Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie, znaczy, jest Mu miły ten, kto się Go boi i sprawiedliwie postępuje. Czy zwróciliście uwagę, że jest tutaj to piękne słowo użyte, jest Mu miły ten, kto się Go boi i sprawiedliwie postępuje? Oczywiście, że droga do Bożego tronu została mi utorowana przez Bożą łaskę i mam tam przystęp, mogę przychodzić, ale stojąc przed Nim, chciałbym stawać w postawie takiego mojego serca, aby Bóg mógł powiedzieć, On jest mi miły. Dlaczego? Dlatego, że zachowuje bojaźń w swoim sercu i dlatego, że właściwie postępuje, to świadczy również o moim charakterze, o mojej postawie, o mojej pokorze, z którą przed Niego oblicze przychodzę. Jest Mu miły każdy ten, kto do Niego przychodzi, otwierając całkowicie, bezwarunkowo swoje serce. Nie tylko dlatego, że nam się należy. O tak, Panie, zbawiłeś mnie, Twoja łaska jest dla mnie. To jest piękne, ale pragnieniem głębokim jest być miłym Bogu. Sprawiać, że Bóg raduje się też moją obecnością. On widzi przemianę, która dokonała się w moim życiu. Przychodzę przed Jego oblicze, by całym sercem Go uwielbiać. Chcę być miły Bogu. Chcę przynosić Mu to, co czyste, to, co szlachetne. Chcę postępować w sposób właściwy i myślę, że Wy również. Prawda, że tak? Można po prostu przyjść, a można przyjść, będąc miłym Panu. Kto postępuje właściwie? Jedną z takich ilustracji przychodzenia też przed Boży tron we właściwy sposób jest to, jak Dawid pewnego dnia zapragnął sprowadzić Arkę Przymierza. I zrobił to bardzo szybko i nieco pochopnie, nie uwzględniając warunków bożych, jakie Bóg wcześniej zaplanował, by Arka była sprowadzana, w jaki sposób powinna być przenoszona, a nie wożona. I zrobił to tak szybko, że pewien człowiek poniósł z tego tytułu ogromne konsekwencje, ponieważ został porażony mocą Bożą i zginął. I kiedy Dawid wrócił do domu, pewnie zamknął drzwi i miał wiele do przemyślenia. I Bóg dotknął ponownie jego serce, żeby sprowadził, ale tym razem zrobił to we właściwy sposób. Zrobił to z ogromną pokorą, z należną czcią dla Boga, z należną chwałą dla Niego. Wiecie, widzimy też, że Dawid w tym miejscu i tańczy, i pląsa, i wielbi Boga idąc, ale już niosą arkę, a nie wiozą. Już składają po drodze ofiary należne się Panu, aby Bóg we wszystkim był uwielbiony. Ja chcę przychodzić przed oblicze Boże tanecznym krokiem, ale chcę, żeby nawet ten krok wyrażał moją chwałę dla Niego. Był uświęcony, był tym, co przynosi Bogu chwałę. Chcę przychodzić z radością, ale też z należną czcią. Zależy mi na to, żeby wiedzieć, że jestem Bożym dzieckiem, ale również zależy mi na tym, aby wiedzieć, że jestem miły Bogu w tym, co czynię. Czytając dalej, posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkim. Być może jeden prosty zwrot, do którego się już przyzwyczailiśmy, wiedząc, że Jezus jest Panem wszystkich. Oczywiście w tym, czytając to słowo, najlepiej przeczytać w pierwszej osobie i powiedzieć, że Jezus jest moim Panem, że On jest moim Bogiem, że oddaję Mu moje życie pod Jego panowaniem, ale to słowo uwzględnia też wszystkich ludzi, że On jest Panem całego świata. To znaczy, że nie ma innego Pana. Nie ma innej alternatywy, nie ma innej drogi. On jest jedyną. A skoro tak jest, to uczynię wszystko, żeby moje życie mogło być pod Jego panowaniem. I to nie jest kwestia tylko ogólnej wiedzy, ale dojścia do tego miejsca, gdy wiem, tak jak Paweł mówi, teraz pojmuję, że Jezus jest moim Panem. Ja zawsze wiedziałem, że Bóg istnieje. Uczono mnie tego i gdzieś wyryte to było w moim sercu, to ta świadomość, ale zawsze był daleko, aż do dnia, kiedy zrozumiałem i ta prawda dotarła do mojego serca, że On stał się moim Panem. Dla ludzi nie ma innego ratunku, jak uświadomienie sobie, że Jezus jest Panem. Nie przed nikim innym, ale przed Nim kiedyś i każdy z ludzi i my będziemy musieli stanąć. I dochodzimy do wiersza, który chciałbym, żebyśmy nauczyli się na pamięć. Może nie dzisiaj, może będziecie do niego powracać, ale to jeden z tych wierszy, do których warto powracać i warto wyciągać z niego tą głęboką lekcję dla naszego życia. Mówi on tak, o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym, i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Znacie ten wiersz, prawda? 10:38. Być może, gdy teraz zajrzałbyś do swojej Biblii, to on byłby podkreślony jakimś kolorem. U mnie jest podkreślony, u mnie jest opisany. Ponieważ lubię ten fragment, lubię do niego wracać i rozpatrywać go. I myślę, że on uczy nas kilku ważnych rzeczy, które możemy odkrywać w tym wierszu. Po pierwsze o Jezusie z Nazaretu, o naszym Panu. On jest absolutnym wzorem dla każdego z nas. To, co mówił, to jak żył, jest ponad wszystko. Jeżeli są ludzie, którzy są dla nas autorytetem, są dla nas zachętą, są dla nas inspiracją, to ta inspiracja jest o tyle dla nas dobra, o ile oni odzwierciedlają to, czego nauczyli się i co wzięli od Jezusa. Tą cząstkę. To warto wziąć i to warto powielać w naszym życiu. Ale to On ponad wszystko jest tym pierwszym, jedynym, głównym wzorem, który powinien przyświecać. To, co mówił, to jak żył, to, co reprezentował sobą, powinno być zawsze cytowane i prezentowane w Kościele ponad wszystko. Od Niego się uczymy i Jego stawiamy na piedestale naszego serca, naszego życia, naszego nauczania. O Jezusie z Nazaretu. Po drugie, widzimy, że Boże namaszczenie jest niezbędne dla naszego duchowego wzrostu i życia poprzez tą nieustającą relację, jaką poprzez to możemy mieć z naszym Bogiem. Jak Bóg namaścił go Duchem Świętym. Jeżeli Jezus jest dla nas wzorem, to wiemy, że On został namaszczony. W tym dniu, kiedy wystąpił z wody, Duch Święty stąpił na Niego i został namaszczony Duchem. I dla mnie jest to biblijny wzór, który również i powinien przylgnąć nam, że potrzebujemy wiedzieć o Nim wszystko, potrzebujemy się od Niego uczyć, ale również potrzebujemy doświadczyć namaszczenia, prawda? Potrzebujemy, żeby Duch Święty wielkiej mocy wstąpił, wypełnił nasze serce, ponieważ wtedy będziemy mieć pewność tej relacji razem z Nim. Będziemy wiedzieć, że to namaszczenie jest w naszych sercach. Ja śmiem twierdzić, że bez Ducha Świętego my tak szybko upadamy, tak szybko rezygnujemy, tak szybko jesteśmy rozczarowani i zniechęcamy się, tak szybko jak pogoda się zmienia, zmienia się nasze chrześcijańskie życie. Ale Duch Święty przychodzi, aby namaszczać nas i aby ta woń Jego obecności wciągle, niezmiennie, w każdym czasie mogła pracować. Spójrzcie na Jezusa, przez co przechodził, w jakich był okolicznościach i jak się zachowywał. ukrywał. Nie widzimy nawet cienia, który mógłby być rzucony na niego z powodu jego zachowania. Zawsze było to właściwe, ponieważ nieustannie on, będąc tutaj, miał relacje ze swoim ojcem. On wiedział, od czego zależy jego służba tutaj na ziemi i dla nas w tym względzie również jest wzorem. Tak bardzo potrzebujemy namaszczenia z nieba, tak bardzo potrzebujemy, by jego obecność całkowicie wciąż na nowo wypełniała nasze serca. On jest wzorem, a jego namaszczenie jest czymś niezbędnym, co potrzebujemy, by towarzyszyło naszemu życiu. Potrzebujemy po trzecie mocy. Spójrzcie, namaścił go Duchem Świętym i mocą. Ta moc potrzebna nam jest w dwóch względach. Po pierwsze, żebyśmy zwyciężali, żyli zwycięskim życiem i po drugie, żebyśmy tą mocą mogli mu służyć, mogli wykonywać dzieła, do których jesteśmy powołani. Kościół dzisiaj potrzebuje wołać: Panie, potrzebujemy Twojej mocy, sami jesteśmy słabi. Ta rzecz, która jest przed nami, to dobro, które powinniśmy wykonać i o tym mówi kolejna rzecz, jak chodził, czyniąc dobrze. I my również do tego jesteśmy powołani, ale żeby dobrze czynić, potrzebujemy mocy, aby to dobro było większe niż nasze możliwości. Nie jesteśmy w stanie czynić rzeczy dobrych. Apostoł Paweł nawet w 7 rozdziale mówi: ja sam chciałbym tak bardzo dobrze czynić, ale trzyma się mnie zło. Mówię, mój umysł i moje pragnienia dążą do tego, by służyć Bogu, a moje ciało często spowalnia to, albo hamuje, albo nawet sprzeciwia się temu, więc toczy walkę i mówi: biedny ja człowiek, któż mnie z tego wyrwie? Aż dochodzimy do 8 rozdziału i mówi: dzięki Jezusowi Chrystusowi. Iż mówi: teraz nie jestem w potępieniu, teraz jestem w relacji z Duchem Świętym, teraz ten, który we mnie działa, jest skuteczny, daje mi moc do tego, bym prowadził zwycięskie życie. Moja siostro, mój bracie, nikt z nas nie musi chodzić pozbawiony mocy. Odkąd przyszedł Jezus, odkąd On oddał za nas swoje życie i zmartwychwstał, odkąd Duch Święty przyszedł, aby namaścić nas, aby wypełnić nas, aby przyoblec nas mocą z wysokością, byśmy mieli moc do zwycięskiego życia, byśmy mogli iść i Mu służyć i nie upadać na duchu, nie rezygnować, nie poddawać się, ale wykonywać to ze względu na Jego imię. Amen? Oto jest wzór, którego powinniśmy mocno się uchwycić i pragnąć tego całym sercem. Kolejna rzecz, która z tego wiersza wynika, to, że uzdrowienie jest owocem tego, że żyjemy w społeczności z naszym Bogiem, że mamy moc i że możemy również i nieść uzdrowienie. Sami możemy być uzdrowionymi i dzięki Jego mocy to uzdrowienie również jest dla Jego Kościoła. Dobrą nowiną, którą ja wyznaję, i jestem w miejscu jak Piotr, że wiem, że tak jest, mogę być tego pewnym, że czas cudów się nie skończył. Czas Bożego działania się nie zakończył. Czas uzdrowień się nie zakończył, bo Enon Ducha Świętego nie zakończył się. On trwa. Jeżeli ten sam Duch dzisiaj przynosi zrozumienie Słowa, jeżeli ten sam Duch wypełnia mnie, dając mi też zbawienie, ten sam Duch daje mi moc do tego, aby to, co chore, zostało uzdrowione, to, co słabe, by zostało podźwignięte. Potrzebujemy, śpiewaliśmy o tym: Panie, uczyń cud. I wierzę, że dzisiaj Jego obecność na tym miejscu jest wystarczającą mocą, by Twoje życie zostało uzdrowione. Nie musimy w tej sprawie głosować, ponieważ to zostało nam objawione. Jedyną rzeczą, której potrzebujemy, to przyjąć to do naszego życia, otworzyć nasze serce, wiedząc, jak wielkiego mamy Boga, jak chodził, czyniąc dobrze. Tak, będziemy brać z tego wzór, będziemy czynić dobrze i uzdrawiać wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Jedyną siłą w nas, która jest w stanie przeciwstawić się wszelkiej potędze demonicznej, jest moc Ducha Świętego, jest Jego autorytet. Tylko dzięki Niemu możemy stanąć i nie ciągle wycofywać się i stawać gdzieś na skraju rozpaczy i być załamanymi, ale możemy stanąć wiedząc, że On jest w nas. I tak jak uczy nas Jan, że większy jest Ten, który jest w nas. Ja nie widzę, żeby mój Pan uciekał, nawet gdy legion pojawił się przed Nim. Nie uciekał i nie wycofywał się, ale stawał w autorytecie, który był Mu dany. I ta sama moc Boża dzisiaj poprzez naszego Pana, Jego łaskę i owoc, moc Ducha może działać w nas, abyśmy przeciwstawili się wszelkiemu złu. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile złych rzeczy dzieje się przez wpływ demoniczny w życiu ludzi. Możemy przypisać to, nawet wyrazić to w łacinie odpowiednim chorobom, ale może często przyczyna jest głębsza, niezrozumiana przez podręczniki tego świata i którą jedynie Bóg ma moc uleczyć w pełni. Medycyna może tylko pozwolić Ci przetrwać jakiś okres, wytłumiając Twoje emocje, ale nie rozwiąże Twojego problemu, ponieważ rozwiązać może tylko i jedynie Duch Święty. I On dzisiaj chce rozwiązywać nasze problemy. Kiedy myślimy o tym, z jakimi presjami dzisiaj człowiek się zmaga, jak słabym jest, jak kruchym jest tym wszystkim, jakże bardzo dzisiaj, może więcej i bardziej niż kiedykolwiek w historii, potrzebujemy namaszczenia Ducha i chodzić w Jego mocy i w Jego autorytecie, by się nie poddawać. Wciąż znajdzie się ktoś, kto będzie próbował nas zranić boleśnie, a ta choroba zaczyna jątrzyć się wewnątrz nas. Ale Duch Święty przychodzi, by nas wyleczyć, by nas uzdrowić, by nas uwolnić i poprowadzić dalej. Otwórz całkowicie, bezwarunkowo swoje serce na obecność Ducha Świętego. Powiedz: Panie, potrzebuję namaszczenia. Chcę wiedzieć, że chodzę w Twoim autorytecie. Potrzebuję Twojej mocy. A Bóg powiedział, gdy moje dziecko będzie mnie prosić o chleb, to nie dam mu kamienia. Nie, on nie obciąży Twojego serca. On je nakarmi, on je uzdrowi, on je pocieszy, bo takiego mamy Pana. On chodził czyniąc dobrze, więc z warunkiem dzisiaj, który by się wypełnił tutaj, to On, przechodząc przez to zgromadzenie, niczym fala, dotknąłby nas, czyniąc dobrze, udzielając nam wszelkiego dobra, którego to zgromadzenie, moje serce i Twoje serce potrzebuje. Może Ty myślisz, to koniec, ale tylko dlatego, że sam się zamknąłeś, że zatwardziłeś swoje serce i obwarowałeś jeszcze drutem kolczastym, by nikt się nie przedarł. Ale gdy tylko te rzeczy puszczą, gdy je odrzucisz, a twoje serce zostanie otworzone, to zobaczysz, ile dobra Bóg uczyni w twoim życiu, ile błogosławieństwa, ile mocy będziemy mogli zobaczyć w Jego Kościele. Chciałbym, żeby ten wiersz był też obrazem tego, co Bóg czyni i w nas, i pośród nas, w swoim Kościele. Chcemy Kościoła namaszczonego Duchem, prawda? Chcemy Kościoła pełnego mocy. Kościoła, który przynosi uzdrowienie. Kościoła, który ma moc przeciwstawić się wszelkiej presji. Z jednego powodu, bo Bóg jest z nami. Bo Bóg jest z nami. On jest obecny i dzisiaj pośród nas. Piotr wiedział, że staje na progu nowej rzeczywistości, nowej służby, ale wiedział, że nie jest sam. Wiedział, że ma namaszczenie. Wiedział, że ma moc. Widzicie, Bóg udziela nam moc też w pewnym konkretnym celu. Udziela nam po to, abyśmy mogli nią się posługiwać dla Jego chwały. I często moc pojawia się wtedy, kiedy my otwieramy się na to, co jest naszym powołaniem. Jeżeli Bóg powołuje nas, byśmy nieśli Ewangelię, to uzdolni nas również w mocy do tego, byśmy byli w stanie to wykonać. Spójrzcie na górną izbę, na to wydarzenie, które ma miejsce. Nie zapominajcie o kontekście, w którym to się dzieje, że tam ponad czy poza tym budynkiem są zebrane tłumy ludzi, które przybyły na święto z różnych stron świata, posługujące się różnymi językami. I w tym momencie Duch Święty wstępuje na tych ludzi, którzy tam byli zebrani na modlitwie, a oni z odwagą zaczynają głosić im Ewangelię. I nawet może niektórzy z nich nieświadomi są tego, co mówią, ponieważ otrzymali dar z nieba, ale ze względu na tych ludzi Bóg dał im tą moc, aby mogli im zaświadczyć o Panu Jezusie, o Jego wielkiej miłości, o Jego dziele zbawienia, prawda? Jeżeli ty otworzysz się na to, do czego Bóg cię powołuje, to On uzdolni cię swoją mocą, abyś mógł to wykonać dla Jego chwały. Ale jeżeli będziesz myślał, że sam to zrobisz, to wciąż będziesz w tym samym miejscu przez 40 lat krążył po pustyni. Ale gdy tylko wejdziesz do wody, one się roztąpią i wejdziesz na brzeg przyobleczony mocą, gdziekolwiek stopę postawisz, tam zamanifestuje się Jego łaska, tam objawi się Jego zwycięstwo. Tam będzie ziemia twojej wolności. Tam będzie ziemia, która będzie ci przynosić właściwy owoc, bo taki jest nasz Pan. Amen. I On to czyni w każdej sferze naszego życia, w każdej dziedzinie, w każdym obszarze. Nie ma takiego mroku, którego Jezus nie byłby w stanie rozproszyć, gdy tylko On się pojawia. I nie musimy wyganiać tej ciemności, po prostu światło się pojawia, a ciemność musi zniknąć. Musi zniknąć. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co czynił w ziemi żydowskiej, w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Chciałbym, byśmy rozumieli tą wielką ofiarę, której dokonał Jezus. On nie tylko został zabity, ale sposób, w jaki został zabity. Ten wyrok śmierci, który został wykonany na nim. Pozbawiono go życia jak przestępcę, jak kryminalistę, jak kogoś, kto na to zasługiwał z powodu. Ale Jezus nie zasługiwał. To było hańbiące, to było poniżające i mało tego, nawet został zawieszony na drzewie. I drzewo również jest tu symboliczne, ponieważ zawieśnięcie na drzewie dla rodowitego Żyda było hańbiące. I w takim miejscu Jezus znalazł się ze względu na mnie, ze względu na moje życie, abym nie pozostawał w tym samym miejscu, abym nie żył dalej tak jak poprzednio, jeżeli wiem, jak wielkie dzieło tam dokonało się, gdy Jezus umierał za mnie i za ciebie. Nie ma możliwości zwiastowania Ewangelii, pomijając aspekt Golgoty. Miejsca, do którego musimy przyjść. Miejsca, w którym my również musimy wyrazić naszą pokorę, nasze uniżenie, naszą potrzebę przebaczenia, odnowienia naszego życia, uwolnienia nas od wszelkiego ciężaru. Nie musimy tego nosić. Zbyt wielu chrześcijan bardzo powoli idzie, bo wielki bagaż niesie na sobie i wciąż każdy dzień, jak kolejna troska zostanie składany. Moja siostro, mój bracie, przecież jest Golgota. Przecież jest to miejsce, do którego przychodzimy, gdzie Jezus dokonał zwycięstwa, abyśmy nie chodzili pod tym jarzmem niewoli. Prawda, że tak? Nie musisz tego nosić. Złóż to na swojego Pana. Złóż to aktem wiary. Złóż w pokorze swojego serca. Złóż ze łzami w oczach. Złóż miłując swojego Pana i zobaczysz, ile dobra Bóg uczyni w twoim życiu. On nawet nie będzie cię pytać. No dobrze, to dlaczego tutaj jesteś? Dlaczego ten ciężar nosisz? On po prostu go zdejmie, gdy ty jako jego dziecko poprosisz go o to. Poprosisz go o to. I dalej mówi, a Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Widzicie, po piątku przychodzi niedziela. Przychodzi dzień zmartwychwstania. Przychodzi dzień życia. Przychodzi dzień wolności, przychodzi dzień triumfu, przychodzi dzień chwały. I tak jest w każdym życiorysie Bożego dziecka, że w dniu, kiedy składamy ciężary, przychodzi dzień zwycięstwa. Amen? Przychodzi dzień, kiedy Pan nas podnosi, aby poprowadzić nas dalej. I Piotr wie, o czym mówi, ponieważ był tego świadkiem, był uczestnikiem tych wydarzeń i również i jego serce zostało przetopione tam w tym tyglu, gdy znalazł się na Golgocie, a później podniesione i przemienione mocą Boga w dniu zmartwychwstania, on nawet nie dowierzał, przybiegł i zobaczył, że grób jest pusty, bo Jezus żyje. A później objawił mu się Pan. Czyż nie jest prawdą, moje siostry i moi bracia, że ten sam zmartwychwstały Chrystus objawił się nam? Objawił się w twoim życiu przez słowo, które przeniknęło nasze serca, przez tą głęboką świadomość, że on jest obecny w naszym życiu. Może fizycznie go nie widzieliśmy, ale prawdą jest, że objawił się każdemu z nas. Więc jesteśmy w tym dobrym położeniu. Słyszałem świadectwa nawet, które napływają gdzieś z różnych części świata, że tam, gdzie ludziom nawet ciężko jest Biblię wieść, ponieważ są zakazy i nawet egzekucje z powodu tego, że ludzie mają Biblię przy sobie, Bóg, wszechmogący Bóg, nasz Pan, Jezus objawia się ludziom przez sen i oni wstają jako nowonarodzeni, wiedząc, jakiego dzieła Bóg dokonał dla nich, pomimo, że nie mieli ewangelisty przed sobą, to Bóg w ponadnaturalny sposób objawił swoją moc, a cóż dopiero nam, którzy słyszeliśmy słowo poselstwa Jego łaski, nam, którym zwiastowana była Ewangelia, nam, którym Bóg objawił to dobro, że On za nas umarł, że On zmartwychwstał. I wiecie, i myślę, że też ten aspekt Jego ofiary powinien być właściwie rozumiany przez pryzmat nauczania, które mamy w Bożym Słowie. Gdybyśmy sięgnęli do listu do Rzymian, znaleźlibyśmy tam wiele wierszy, które odnoszą się do tego i są również wielką obietnicą dla nas. Pozwólcie, że szybko przytoczę wam kilka fragmentów. Bóg zaś, Rzymian 5:8, daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I właśnie to miał na myśli apostoł Piotr, gdy zwiastował też w domu Korneliusza Ewangelię, mówiąc, że Chrystus umarł. Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy nie zasługiwaliśmy na to, Jego śmierć została darowana nam po to, byśmy my mogli żyć. On umarł za każdego z nas, ale chciałbym, byśmy poszli dalej. Rzymian 6:7. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Apostoł Paweł tam bardzo pięknie to rozkłada w wierszach, mówiąc o śmierci dla tego świata, mówiąc śmierci nawet dla litery, dla jakiejś religijności, ale o tym, że to umarło, już nie jesteśmy więcej pod mocą, pod wpływem tego świata, ani śmierci, ponieważ umarliśmy. I prawdą, duchową prawdą dla każdego Bożego dziecka jest, że my wraz z Chrystusem zostaliśmy ukrzyżowani, że my wraz z Chrystusem umarliśmy dla tego świata i że już nie żyje stary człowiek, już nie żyje moja stara natura, bo ona umarła. Więc nie będę jej przywoływał, nie będę jej wskrzeszał, nie będę chodził na cmentarz i wydobywał jej, bo ja chcę żyć nowym życiem, świętym życiem dla Boga. I chciałbym, żebyście patrzyli na siebie jak na umarłych dla grzechu. Umarłych dla tego świata, umarłych dla pożądliwości. Jeżeli to robisz, to tylko dlatego, że pielęgnujesz to w twoim życiu. Ale jeżeli narodziłeś się na nowo, to twoją naturą jest nie żyć w tym stanie. Chcesz być miły Bogu? To spójrz na siebie tak, jak Chrystus na ciebie patrzy. To zrozum tą lekcję, jak wielką ofiarę On zapłacił. Byś ty dalej nie żył w tym, co pohańbia, co niszczy, co degeneruje twoje życie. Ale stań jako nowy człowiek, wiedząc, jak wielka łaska, jak wielka moc i chwała się objawiła. I Rzymian 6:11, podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Proszę, wy zdolni ludzie, wy utalentowani, napiszcie kolejną pieśń na ten temat. Będziemy śpiewać i płakać, śpiewając ją, że już umarliśmy dla tego świata i powstaliśmy do życia w Jezusie Chrystusie. Uważamy siebie za umarłych. Czyli znaczenie ma to, w jaki sposób ja patrzę na siebie. Z pewnością znaczenie miało to, jak Piotr pojął tą Bożą lekcję, by pójść tam i być odpowiedzią Jezusa na potrzeby tych ludzi. Ale gdyby wciąż uważał siebie za tylko takiego pobożnego, ortodoksyjnego człowieka i stającego w tym samym miejscu w nieskończoną ilość czasu i modlącą się, Boże, zbaw cały świat, Boże, okaż im dobro i nasze modlitwy mogą być tak piękne, tak pobożne, tak wzniosłe, ale odpowiedź powinna być w naszych sercach poprzez przełom, poprzez to, w jaki sposób my patrzymy na siebie. Nie chcę patrzeć tylko na siebie, jak na człowieka, który stoi w tym miejscu, ale jak na sługę, który jest gotowy pójść tam, gdzie mój Bóg mnie pośle. Chcę patrzeć na siebie jak na misjonarza. Chcę patrzeć jak kogoś, kogo Bóg będzie mógł użyć dla swojej chwały w czynieniu dobra, w niesienie Jego łaski, w modlitwie o uzdrowienie, o odnowienie czyjegoś życia, pozbawienie go wszelkiej presji demonicznej. Amen? Amen. Jak ty dzisiaj patrzysz na siebie, na swoje życie, oby obraz biblijny nam w tym przyświecał i by nikt nam tego nie zabrał. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Niektórzy ludzie myślą, że śmierć rozwiązuje problem. Nie, śmierć nie rozwiązuje problemu. Może się dopiero rozpocząć problem. I życie nie jest w pełni satysfakcjonujące, jeżeli nie spotkaliśmy Jezusa. Prawdą jest, że my wszyscy będziemy musieli stanąć przed Jego obliczem. I staniemy tam w wierze dzięki temu, czego Jezus dla nas dokonał, tego wielkiego aktu zbawienia. Ale chcę tam stanąć jako miły Jezusowi człowiek. Chcę stanąć i mieć pokój w sercu i otwarte ramiona, spotykając mojego Pana. Może padnę u Jego stóp i powiem: Panie, to zaszczyt być razem w tym miejscu z Tobą. Oczekujemy Jego przyjścia, oczekujemy Jego panowania. Czytaliśmy, że On jest Panem wszystkich. On jest Panem wszystkich. I świat tęskni za Jego panowaniem. Wiecie, my wszyscy mamy dość złych wiadomości, dość kolejnych wieści politycznych, dość kolejnych skandali, dość kolejnych rzeczy, które się dzieją na arenie świata, które nas niepokoją. Mamy dość. Wiecie dlaczego? Bo tęsknimy za panowaniem Jezusa. Tak bardzo jesteśmy stęsknieni. I pewnego dnia Boże Słowo daje nam obietnicę, że staniemy przed Nim. I wiecie, to będzie piękny dzień, ponieważ to nie będzie dzień Twojego potępienia, to będzie dzień wielkiej łaski, chwały Bożej, która po prostu w tym momencie wypełni się w całej rozciągłości w naszym życiu. Tam spotkamy, wierzę, bliskie nam osoby, które wcześniej odeszły do Pana. Będziemy w tym wielkim zgromadzeniu tego tłumu ludzi z każdego narodu, z każdego języka. I może będziemy nawet mieli udział w tym, że oni tam będą, ponieważ zanieśliśmy im Ewangelię i będziemy śpiewać pieśń na cześć Baranka. Jeszcze takiej pieśni nie śpiewaliśmy, ale zaśpiewamy ją. Nawet ci, którzy dzisiaj zasmucają innych śpiewając, będziecie jak aniołowie śpiewać. To będzie piękny dzień. To będzie piękny dzień. Niepojęte będzie to, co będzie towarzyszyć naszemu sercu. Nie będzie cię bolał kręgosłup. Nie będzie cię niszczyła choroba. Nie będziesz miał złych myśli. Nie będziesz obawiał się przyszłości, ponieważ Panem wszystkiego będzie Jezus. Ale namiastkę tego, cząstkę Królestwa mamy dzisiaj w oczekiwaniu. Właśnie ten powiew dobroci Bożej, Jego mocy i łaski wniósł apostoł Piotr do domu Korneliusza, gdy stanął na jego progu, gdy zaczął zwiastować mu Ewangelię, gdy powiedział mu: nie musisz obawiać się, że staniesz kiedyś przed swoim Bogiem, ponieważ On dzisiaj okazuje ci swoje zbawienie. I mówi tak: o Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Ponieważ nie ma w nikim innym zbawienia, w nikim innym nie ma odpuszczenia grzechów, nie ma przebaczenia i całkowicie wolności, ale ona jest w naszym Panu Jezusie. Jest. Jest. Każdy, kto w Niego wierzy. I to znowu dobra nowina dla każdego z nas. Dla każdego. Słowo wiara być może nie zawsze jest właściwie definiowana, ale kiedyś pewien człowiek zdefiniował ją w prosty sposób. To po prostu przenieś ciężar naszego życia na Jezusa Chrystusa. Zaufać Mu we wszystkim. Nie tylko wiedzieć, że On jest, ale dojść do tego miejsca. Mówi, teraz pojmuję, że Bóg jest moim Pan i moim Zbawicielem. Pojmuję, że On mnie zbawił. Pojmuję, że do Niego należę. Pojmuję, że nie muszę się obawiać spotkania z Nim, bo wiem, że moje grzechy zostały przebaczone. I wiara w Niego również przez Ducha Świętego jest potwierdzona dzisiaj w sercach każdego Bożego dziecka, że jesteś zbawiony, że jesteś wolny, że jesteś oczuszczony i oczekujesz dnia odkupienia. Żyj życiem, które jest miłe Panu, które będzie Mu się podobać, które będzie uświęcone każdego dnia, ponieważ żyjemy pod Jego łaską. Będzie Mu oddane, będzie Mu wierne, będzie doświadczało Jego mocy z wysokości, abyśmy czynili wszelkie dobro, abyśmy nieśli uzdrowienie narodom i każdemu człowiekowi, abyśmy głosili Ewangelię, by zbawienie mogło się dokonać, by Jego dzieło mogło się wykonać, by przyszło całkowite uzdrowienie do naszych serc i naszych domów. I wszelka chwała i moc niech będzie za to Zbawicielowi naszemu. Amen?
Amen.
Amen. Powstańmy.